Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział 9. Wzmacnianie słabych łask przez wspieranie mocnych. Podpierajcie zemdlone ręce i osłabione kolana, diaglott, a czyńcie koleje proste nogami waszymi, iżby to co jest chromego z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Żydów rozdział 2 wersety 12 i 13. Schemat tematu. Wyjaśnienia ogólne. Po pierwsze. O łaskach. A. Ich naturze. B. Podziałach. C. Warunkach dla rozwoju. D. Ich słabość powodująca upadki. Po drugie. O metodzie. A. Jej naturze. B. Jej ilustracjach. C. Jej dowodach w Piśmie Świętym. D. Jej procesie. E. Jej wymaganiach. F. Jej funkcjach. Specyficzne zastosowania. Zastosowanie pierwsze, do wiary. Zastosowanie drugie, do nadziei. Zastosowanie trzecie, do samokontroli. Zastosowanie czwarte, do cierpliwości. Zastosowanie piąte, do pobożności. Zastosowanie szóste, do miłości braterskiej. Zastosowanie siódme, do miłości bezinteresownej. Zastosowanie ósme, do pokory. Zastosowanie dziewiąte, do pokoju. Zastosowanie dziesiąte, do przebaczenia. Zastosowanie jedenaste, do radości. Zastosowanie dwunaste, do łagodności. Zastosowanie trzynaste, do innych sześciu składników podobieństwa Chrystusowego. Zastosowanie czternaste, do braci. Jesteśmy szczęśliwi, że z łaski Pana możemy przedstawić dziewiąty artykuł w serii Podobieństwo Chrystusowe w teorii i praktyce. Wielu wyrażało wysoką ocenę za pomoc otrzymaną z tych artykułów, za które uwielbiamy naszego Ojca Niebieskiego. Kopie tych wstecznych numerów są do nabycia i mogą być dostarczone przez napisanie do nas. Myśmy nie tylko rozpatrywali wszystkie ogólne metody, ale i sześć szczególnych metod pomocnych do rozwijania dobra. Wszystkie szczególne metody potrzebne do rozwoju łask zostały przedstawione, prócz tej jednej. W tej rozprawie spodziewamy się więc dokończyć omawianie metod, które traktują o naszym wzroście w łaskach. Jak w większości poprzednich rozpraw, będziemy omawiać temat z punktu widzenia ogólnych wyjaśnień i szczególnych zastosowań. Najpierw zrobimy kilka ogólnych wyjaśnień, tak aby przedstawić nasz przedmiot wyraźniej przed naszymi umysłami, a potem przystąpić do stosowania metody wskazanej w tym przedmiocie co do wzmacniania słabych łask. Wyjaśnienia ogólne. W naszych ogólnych rozważaniach najpierw omówimy łaski. Łaski będąc zaletami serca i prowadzenia się, zdobią je, dodając im piękna, atrakcyjności i powabu. One nie tylko wpływają na nasze zewnętrzne zachowywanie, ale mają także pole działania w naszych pobudkach. To też, przenikają one władze, motywy i sposoby wyrazu naszego postępowania. Są one najważniejszym składnikiem podobieństwa Chrystusowego. Najgłówniejszą z łask, według oświadczenia świętego Pawła w 1 Koryntów rozdziale 13 wersecie 13 jest miłość, a z uszeregowania, jakie on przypisuje miłości w owym rozdziale, ona ma być uważana za wielki zbiornik, z którego wypływają prawie wszystkie łaski. Kto spodziewa się rozwijać charakter bez miłości, buduje ubogimi materiałami. To też miłość winna być obecną najpierw w sercu, a potem z niej będziemy w stanie rozwinąć prawie każdą inną łaskę. Inne wyższe pierwszorzędne łaski są jednak zdolne do rozwoju niezależnie od bezinteresownej miłości i rzeczywiście według oświadczenia świętego Piotra, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 7, poprzedzają rozwój miłości. Miłość potrzebuje ćwiczenia, a w różnych sytuacjach jawi się na różne sposoby, więc musimy wejść w tę sytuację tak, żeby ona mogła właściwie objawić się w rozmaitych działaniach. Łaski mogą być sklasyfikowane w trzech działach. Po pierwsze, pierwszorzędne, niższe i wyższe. Po drugie, drugorzędne i po trzecie, trzeciorzędne. Co do przyczyn klasyfikowania dwóch pierwszych jako pierwszorzędnych i drugorzędnych, odsyłamy czytelnika do naszego sierpniowego numeru z 1950 roku. Łaskami trzeciorzędnymi są łagodność, uprzejmość, radość, gorliwość, umiarkowanie, posłuszeństwo, poważanie, zadowolenie, pokora, szczerość, wierność i dobroć. Miłosierdzie i bezstronność są także czasem włączone. Każda łaska pierwszorzędna posiada specjalny organ, za pośrednictwem którego działa, podczas gdy łaski drugorzędne nie działają przez jakikolwiek organ. Jednakże każda z nich funkcjonuje w łączności z poszczególnymi organami mózgu, gdy jest on kontrolowany przez wyższe pierwszorzędne łaski. Zobacz numery sierpniowy i wrześniowy z 1950 roku. Łaski trzeciorzędne nie działają przez jakikolwiek organ poszczególny mózgu, jak w przypadku łask pierwszorzędnych, ani w związku z poszczególnym organem mózgu, jak u łask drugorzędnych, są one raczej ogólnymi przymiotami całego serca i umysłu. Przyczyna, że nazywamy je łaskami trzeciorzędnymi, jest ta, że nie posiadają one żadnego poszczególnego organu, za pośrednictwem których, lub w związku z którymi ich działanie jest ograniczone i są one stanami całego serca i umysłu, wypływające z panowania wyższych łask pierwszorzędnych wraz z działalnością łask drugorzędnych i właściwego regulowania niższych ludzkich i duchowych uczuć. Określenie każdej ukaże, że są one ogólnymi na ich polu działania. Łagodność, angielska teraźniejsza prawda z 1943 roku, strona 169, jest to łagodna uległość serca i umysłu. Łaskawość, angielska teraźniejsza prawda z 1938 roku, strona 89, jest to łaskawa, uprzejma, miła, łagodna i czuła zaleta czyjegoś usposobienia, objawiająca się w jego zachowaniu się, głosie, słowach i czynach, podczas gdy radość, angielska teraźniejsza prawda z 1942 roku, strona 100, jest triumfem serca i umysłu. Gorliwość, angielska teraźniejsza prawda z 1943 roku, strona 19, może być określona jako gorące oddanie się osobom, zasadom, sprawom i rzeczom, wyrażające się w entuzjastycznych działaniach na ich korzyść. Umiarkowanie, angielska teraźniejsza prawda z 1938 roku, strona 87, jest zaletą, która unika krańcowości myśli, uczucia, słowa i czynu, a znajduje złoty środek usposobienia i jego wyrazu. Posłuszeństwo, angielska teraźniejsza prawda z 1936 roku, strona 87, jest ową zaletą serca i umysłu, która bądź biernie lub aktywnie przyjmuje oraz wykonuje wolę tego, któremu jest winna uległość i poddaństwo serca i umysłu. Cześć, angielska teraźniejsza prawda z 1942 roku, strona 69, jest uroczystym, budzącym wielki szacunek i świętym uczuciem oraz postawą w stosunku do Boga i Chrystusa. Zadowolenie, angielska teraźniejsza prawda z 1949 roku, strona druga, jest to poddanie się w złych doświadczeniach, a zadowolenie w przyjaznych doświadczeniach, nie w znaczeniu całkowitej doskonałości, jak w Królestwie Bożym, ale ziemskie zadowolenie w tym znaczeniu, w jakim ludzie powszechnie używają tego wyrazu. Pokora, angielska teraźniejsza prawda z 1945 roku, strona 164, może być określona jako łagodne, długo znoszące, cierpiące i serdecznie chętne poddanie się i przyjęcie niepomyślnych, nie dających się uniknąć doświadczeń. Szczerość, angielska teraźniejsza prawda z 1946 roku, strona 68, jest to zaleta charakteru, która uczciwie zamierza czynić rzecz sprawiedliwą, miłą lub potężną w motywach, myśli, słowie i uczynku, niezależnie od czyjegoś wyrozumienia prawdziwych lub fałszywych zasad tyczących się danej sytuacji. Wierność, angielska teraźniejsza prawda z 1938 roku, strona 90, jest to zaleta charakteru, dzięki której ktoś pomimo wszelkich trudności wytrwale okazuje wierność prawdzie i sprawiedliwości oraz osobom, sprawom i rzeczom, którym się zobowiązał. Przez dobroć rozumiemy wielkoduszność usposobienia. Taka zaleta daje charakterowi otwartą, obszerną i szczodrobliwą serdeczność. Jest ona, angielska teraźniejsza prawda z 1938 roku, strona 88, bezstronnością serca i umysłu, która okazuje się w poważaniu, uczuciach w stosunku do osób i rzeczy, w obchodzeniu się z nimi. Bezstronność może być określona jako zaleta, poprzez którą myślimy, czujemy, mówimy i czynimy drugim z punktu zapatrywania wartości ich charakteru, a nie widzenia innych rzeczy, takich jak ich osoba, urodzenie, wykształcenie, wybitność, urząd, tytuł, bogactwo, stanowisko, wpływ, popularność i tak dalej. Miłosierdzie, angielska teraźniejsza prawda z 1944 roku, strona 81, jest litością, czyli współczuciem, które wspomaga słabych i nieszczęśliwych. W ten sposób rozumiemy, że te zalety są ogólne. Moglibyśmy je nazwać łaskami złożonymi, z tego powodu, że działają one w związku ze wszystkimi narządami mózgu ludzkiego i za ich pośrednictwem. Klasyfikacja łask na pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne nie jest nauką biblijną, jest ona raczej oparta na układzie i funkcji naszego organu mózgowego, ani nie mamy rozumieć tego podziału, że te łaski trzeciorzędne są mniej ważne od łask drugorzędnych. Podczas gdy łaski wyższe pierwszorzędne są najważniejsze, byłoby błędem powiedzieć, że łaski drugorzędne są ważniejsze od trzeciorzędnych. Nazwy numeryczne nie powinny być rozumiane jako podawanie porządku ważności łask za wyjątkiem wyższych łask pierwszorzędnych. Łaski trzeciorzędne są ostatnimi rozwiniętymi z reguły, niemniej jednak ta reguła jest poddana wyjątkom. Łaski są rozwijane przez nowy zmysł stosujący ogólne metody i większą część specjalnych metod do rozwijania dobra, zobacz numer ze stycznia 1949 roku i stycznia lutego 1950 roku. Tak rozwinięte łaski działają w trzech kierunkach. Najpierw przejawiają się one w łączności ze służbą sprawiedliwości w warunkach niekorzystnych, wynikających z tego, że szatan jest na czele obecnego porządku rzeczy. Po drugie, napotykamy opozycję od ciała, świata i szatana w stosunku do naszego sposobu służenia Pańskiej sprawie, a pełniejszy i lepszy rozwój naszych łask nastąpi w trakcie właściwego zachowywania się w stosunku do takiej opozycji, a po trzecie, nasze łaski udoskonalają się w cierpieniu. Gdy analizujemy te doświadczenia, przez które przechodzimy w rozwoju charakteru, spostrzeżemy te trzy przebyte drogi. Nierozwinięte łaski są odpowiedzialne za wiele upadków. Wchodzimy w pewne pokuszenie, w obrębie słabszej zalety i jeśli nie mamy się szczególnie na baczności, potkniemy się. Przedstawiona w tym opisie metoda jest szczególnie pożyteczna, a jej stosowanie pomoże nam w tych miejscach uniknięcia potknięć. Metoda. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Dodawajcie odwagi, podpierajcie zemdlone ręce i osłabione kolana. Wiemy, że słaby w obecności mocnego nie ma wielkiej szansy na zwycięstwo. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu naszych próbach. Nasze słabe łaski są wprowadzane do działania w konfrontację z czymś, co jest mocniejsze. Jak możemy się z tym spotkać? Odpowiadamy, wszystkie ogólne metody, jak również specjalne metody tak szeroko omawiane dotyczące rozwoju podobieństwa Chrystusowego będą pomagać, ale ta jedna, którą teraz rozpatrzymy, jest szczególnie przydatna i w krytycznych położeniach daje szybką pomoc. Jak powinniśmy postąpić w krytycznym położeniu, gdy słaba łaska w próbie prawdopodobnie upadnie? Odpowiadamy, przez wzmocnienie słabej łaski, mocną, używając jej jako zachętę i podporę. Toteż nasze słabe łaski są wspierane i wzmacniane przez mocne. Ta metoda, gdy ją rozumiemy, jest bardzo łatwa do zastosowania. W naczelnym wersecie wyrazy ręce i nogi oczywiście mają zastosowanie symboliczne. Ręce w Biblii obrazowo przedstawiają służbę i łaski, które objawiają się w służbie, zaś nogi przedstawiają zachowanie się w ogólności. Gdy apostoł zwraca naszą uwagę na podpieranie tychże, on chce, abyśmy dawali im poparcie, jakie potrzebują, gdy są zemdlone i osłabione, Izajasza rozdział 35, werset 3. Widzimy, że ta zasada jest zilustrowana w otaczającym nas świecie. Chromy człowiek używa kuli. Dlaczego? On nie ma dosyć siły w swoich członkach ciała, aby się podpierać i dlatego on kładzie część swego ciężaru na kulę, aby umożliwiła mu lepiej chodzić. Ale gdy ktoś jest lekko kulawy tylko na jedną nogę, może on rzucić ciężar na zdrową nogę tak prędko jak jest możliwe i tym sposobem podeprzeć kulawą. Również gdy podnosimy ciężar, który jest za ciężki dla jednej ręki, możemy skomunikować się z drugą i pomóc pierwszej. Tym sposobem jesteśmy w stanie nieść ten ciężar. Jest pełno innych takich ilustracji. Pewien chłopiec o jednej słabej rączce wiózł raz ziemię na taczkach. Bał się, że jeśli by dopuścił równą wagę, aby ciążyła na każdą rączkę, to słaba rączka by się złamała, więc przełożył więcej ciężaru mocnej. Tym sposobem umożliwił słabej rączce, aby niosła tylko tyle ciężaru, ile mogła. Tym sposobem był on w stanie wykonać to zadanie. Lokomotywa czasem zwalnia bieg przez most, gdyż most nie jest właściwie podparty. A więc w próbach, które są cięższe od łask, które wchodzą w nich w grę, możemy jak ta lokomotywa wpaść w nieszczęście. Jeśli damy jakie podpory, czyli zachęty tym łaskom, uodpornimy je do pomyślnego zniesienia tej próby. Czasami w bitwie, pewna część frontu napotyka na duży opór lub bardzo wiele ataków, co jest potrzebne do ratowania sytuacji, posłanie rezerw na to miejsce, by osłabieni mogli być wzmocnieni, a także wyjść zwycięsko lub przynajmniej utrzymać swoją pozycję. To jest bez wątpienia prawdą o takich doświadczeniach, które wywierają nacisk na nasze słabe łaski. Jak my możemy je odeprzeć? Przez dopuszczenie na słabą łaskę tyle ciężaru, ile może ona go unieść, i postawienie przy jej boku innych łask, dzięki którym jesteśmy wzmocnieni do utrzymania reszty ciężaru i tym sposobem zwycięskiego ich zniesienia. Zwróćmy uwagę na pewną liczbę wersetów, które pokazują, że jest to metoda biblijna. Mamy zachęcać, podpierać osłabione ręce i zemdlone kolana. W tym samym rozdziale, Żydów rozdział 12 wersety 2 i 3, o naszym Panu jest powiedziane, jako o tym, który otrzymał wzmocnienie w ten sposób, który dla wystawionej sobie radości, tak radość, jak i nadzieja są objęte w tej myśli, zniósł krzyż. Był on cierpliwym, ponieważ miał nadzieję i radość, które go wspierały w doświadczeniach. Możliwym jest, że on upadłby, gdyby nie był przez nie podpierany. Przeto uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych nie ustawali. Sympatyczna miłość pańska pomogła mu znosić sprzeciwianie od grzeszników. Sympatia, która była w jego umyśle, pomogła zarazem podpierać także jego wytrwałość, cierpliwość. Zauważ Żydów rozdział 10 wersety 32 i 34. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia. Albowiem i w uwięzieniu moim ze mną utrapieni byli. Sympatia umożliwiła im walczyć dzielniej i stać lepiej w warunkach, które próbowały ich siłę i wytrwałość. Apostoł Piotr zwraca uwagę na to, że widząc naszych braci w ucisku, powinien także zachęcać nas do walki. 1 Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł, któremu dawajcie odpór mocniej będąc w wierze, wiedząc iż takowe ucierpienia nad braterstwem waszym, które jest na świecie wykonywają. Sympatyczna miłość dla naszych braci, którzy cierpią to z nami, inspiruje nasze serca, siłą do dawania odporu szatańskim atakom. Nasz Pan zwraca uwagę na tą zasadę w Ewangelii Mateusza rozdziale 11 wersetach od 28 do 30 mówiąc, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. W ten sposób on pokazuje nam, że cichość, według angielskiego przekładu, łagodność i pokora serca umożliwiają nam podtrzymywać pokój. A więc również powiada on, że pokora jest podporą wiary, i kiedy jest słaba ją wzmacnia. Uczniowie rzekli do niego, Panie przymnóż nam wiary. Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 5. Jezus wyjaśniając w jaki sposób powinno to być osiągnięte, wersety 6 i 9, dał do zrozumienia, że sługa nie będzie wymagał, aby jego Pan mu służył, ale po skończonej swojej pracy przyjdzie i będzie służył swemu Panu. Potem w wersecie 10 dodaje, także i wy gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, uczyniliśmy. Pokora była więc tą zaletą, jaką on doradził dla ich użytku, aby wzrosła ich wiara. Mamy tę metodę przedstawioną w naszych wzajemnych postępowaniach i możemy tą myśl przenieść w naszym własnym postępowaniu. Rzymian rozdział 15 werset 1. A tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie przypodobać się samym sobie. Tak i my powiemy mocnym łaskom w nas. Nie macie podobać się samym sobie i nie dopuszczać, aby ta słaba łaska upadła, ale zaprzęgnijcie swoją siłę na wzmocnienie jej i tym sposobem umożliwicie jej wyjść z tej walki zwycięsko. Tak, że łaski, które są mocne, winny znosić słabości słabych, a nie podobać się samym sobie. Te wersety wystarczą na dowód, że ta metoda jest biblijna. Proces, dzięki któremu ona działa, zasługuje na naszą uwagę. Musimy badać, które z naszych łask są silne, a które słabe, a kiedykolwiek jesteśmy wprowadzeni w doświadczenia, które przygnębiają nasze dobre zalety, powinniśmy natychmiast wezwać na pomoc łaski, dzięki którym jesteśmy mocnymi. Tym sposobem otrzymamy w doświadczeniach to, co doradzi naszym umysłom, jakie mocne łaski mają działać w nich, aby przez spoczywanie na nich wymaganego ciężaru, dawały słabym łaskom podporę, umożliwiającą im ostać się w próbie i wyjść z niej zwycięsko. Są cztery szczególne wymagania potrzebne w zastosowaniu tej metody. Pierwsza, poznanie samego siebie. Musimy wiedzieć, w czym jesteśmy słabymi, a w czym mocnymi. Musimy wiedzieć, co pomoże, a co prawdopodobnie spowoduje nasze potknięcie się. Druga, znajomość naszych otoczeń i wpływów działających na nas, także możemy być w stanie wezwać na pomoc, czego potrzebujemy. Trzecia, równowaga ciężaru. Jeżeli włożylibyśmy cały ciężar na to, w czym jesteśmy mocnymi, popełnilibyśmy błąd, bo przez zaniedbanie okazania pomocy nie wzmocnilibyśmy tego, co jest słabe. Mamy odjąć ciężar słabej łaski, tam gdzie nie jest w stanie znieść, a postawić na nią tą, która jest mocna. Czwarte, aby działać tą metodą pomyślnie, muszą być stale stosowane ogólne metody do rozwijania dobrego. Zobacz numery styczeń z 1949 roku i styczeń-luty z 1950 roku. Toteż zachowajmy w pamięci te cztery uwarunkowania, jeśli chcielibyśmy zdobyć najlepsze wyniki z tej metody. Funkcje tejże metody są różne. Przede wszystkim, będzie stopniowo wzmacniała nasze słabe łaski, tak iż po pewnej liczbie takich prób, będziemy w stanie łatwiej znosić doświadczenia, które działają w sferze tych słabych łask. Zatem jej funkcją jest wzmacniać silniejsze łaski przez ich ćwiczenie w ustawicznym wzmacnianiu słabych, a potem w końcu one także będą zachowywały nas od upadku. Specyficzne zastosowania. Teraz pragniemy wziąć za przykład główne łaski, to jest wyższe łaski pierwszorzędne i także niektóre z innych łask, przypuszczając w przypadku każdej jednej z nich, że jest słabą, a potem zobaczyć, jak wśród doświadczeń, do ich wsparcia możemy zaangażować silne łaski. Zacznijmy od wiary. Wiara, jest to umysłowe zrozumienie i serdeczne poleganie na Bogu i Chrystusie w ich osobach, charakterach, planie i dziełach. Wyraża się ona w ufności w Bogu i Jego obietnicach. Przypuśćmy, że nasza wiara jest słaba. Jak możemy wesprzeć ją w doświadczeniu? Z różnych przyczyn może objawiać się jej słabość. Nasz Ojciec Niebieski może zadawalać się ze zwlekaniem w udzieleniu nam pomocy, jaką ze swej strony uważamy, że jest nam niezbędna. Może się nam wydawać, że przeszłość była przeciwieństwem tego, co uważaliśmy, że powinno być naszym udziałem. Być może, że przyszłość dla nas jest pełna niepewności. Zaczynamy pytać się, czy możemy dłużej pokładać swoją ufność w Bogu. Co możemy wezwać na naszą pomoc, tak ażeby to doświadczenie mogło być lepiej zniesione? Odpowiadamy, sprowadźmy nadzieję na naszą pomoc. Nadzieja pokaże, że Bóg jest po naszej stronie. Nadzieja pokazuje, że On powołał nas do zwycięstwa, a nie do porażki. Nadzieja pokazuje nam, że Ojciec Niebieski jest gotowy nas nagrodzić. W ten sposób, gdy część ciężaru jest włożona na nadzieję, to ona zrównoważy nas mocno i umożliwi słabej wierze wyjść jako zwycięzca. Miłość lgnie do Ojca Niebieskiego, rozumiejąc Jego łaskawe serce ojcowskie, ona będzie rozumować, że On miłuje i nigdy nas nie opuści, i dlatego wiara może być spokojna z miłością w myśli, że On zamierza uratować nas w ucisku. Oceniający pierwiastek miłości pomoże nam w uprawianiu wiary, gdyż ocena dla Jego chwalebnego charakteru wznosi się na wyżynę miłości do naszego Ojca Niebieskiego. Ona będzie podziwiać Jego mądrość, miłość, sprawiedliwość i moc. Gdy ona lgnie do nich, wierze będzie stopniowo dodawana moc, aby ostała się pod przykrym ciężarem doświadczenia. Następnie pokora jest pomocą w podpieraniu naszej słabej wiary, bo pokora utrzymuje nas w niskiej ocenie samych siebie w obliczu Boga i drugich. Nie będziemy myśleć, że jesteśmy traktowani niegodnie w tej sprawie, ale że jesteśmy doświadczani przez naszego Ojca Niebieskiego, który nas miłuje. To umożliwi nam więc zrozumieć tym więcej naszą potrzebę poparcia, i to zrozumienie potrzeby uaktywnia wiarę w mocniejszym uchwyceniem się naszego Ojca Niebieskiego. Łagodność jako łagodna uległość serca i umysłu jest bardzo pomocną dla boleśnie doświadczanej wiary, ponieważ łagodność poddając się Panu, zmusza nas rozumieć, że nasz Ojciec Niebieski sprawuje wszystko dla naszego dobra i dlatego należy czekać i cierpieć spokojnie cokolwiek na nas przychodzi. Cierpliwość, to wytrwałość, która trwa w czynieniu dobrze z radością pomimo razów, lekceważeń i przeszkód, przychodzi na pomoc wierze i zachowuje ją przed upadkiem w walkach, bo inaczej byłoby dla niej za ciężko. Dajmy na to, że jesteśmy słabymi w nadziei. Jak możemy ją wesprzeć, kiedy doświadczenia zdają się ją prawie załamywać? Obawiamy się, że moglibyśmy zrobić jakie uchybienie, ponieważ wymagania są tak surowe. Uważamy, że jest tak mało czasu dla nas, w którym można by zwyciężyć. Jak możemy nadal biec w takich warunkach? Odpowiadamy, weźmy wiarę na pomoc, która polega na obietnicach Ojca Niebieskiego. Wszystkie obietnice Boże są tak i amen w Chrystusie Jezusie ku chwale Bożej. On dba o swoją chwałę i to też nie wystawi naszej wiary na wstyd. Wiara zatem przychodząc na wsparcie nadziei, pokaże, że plan Boży na pewno będzie dokonany i od tej pory, gdy okazały się takie działania w nas, które pokazują, że On obchodzi się z nami podług zarysów swego planu co do wybrania, możemy pokładać swoją nadzieję w Boga, że On udoskonali to, co w nas rozpoczął. Miłość okaże się pomocną słabej nadziei. Swoją oceną jako jej częścią składową, może ona wesprzeć nadzieję. Gdy oceniamy łaskawość i dobroć ojcowską, oraz pomoc Zbawiciela, sprawiamy, że zakwitnie nadzieja, która będzie oczekiwać ostatecznego zwycięstwa. W ten sposób wzmacniamy ją w czasie jej osłabienia. Miłość do naszego Pana Jezusa, szczególnie kiedy nadzieja jest wątła, pomoże nam w doświadczeniu. Kiedy ta myśl, że nie możemy zwyciężyć jest w naszych sercach, miłość, jaką Jezus ma do nas, miłość jaką my mamy do Niego jako tego, który umarł za nas i myśl, że On nas przyjął jako swoich naśladowców, wesprze naszą nadzieję. Tak spoczywając w Nim, miłość wesprze nadzieję w doświadczeniu. Zatem oprócz tego, radość jest wielkim natchnieniem dla nadziei, który dla radości, jaka przed Nim była wystawioną, zniósł krzyż. Tutaj jest połączenie myśli o radości i nadziei, a tak gdy mamy tę zaletę w sobie, nie pozwolimy zwątpieniom, by nas swym ciężarem przygniatały i zniechęcały, ale poprzez równowagę, radość będzie podtrzymywać nadzieję, aż przyjdzie pomoc i zapobiegnie jej upadkowi. Nadzieja potężnie jest wzmacniana łagodnością, która wśród zniechęcających warunków postępuje naprzód, poddając serce i umysł Panu. Cierpliwość, która w trudnościach i przeciwieństwie radośnie trwa w czynieniu dobrze, wspomoże słabą nadzieję. To też apostoł Paweł powiadał, ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, pochwałę Bożą dla nas, a doświadczenie, pochwała od Boga dla nas, sprawuje w naszych sercach nadzieję, Rzymian rozdział 5 wersety od 3 do 4, iż będziemy zwycięzcami. W ten sposób cierpliwość umożliwi zwycięstwo słabej nadziei. Dajmy na to, że samokontrola jest słaba. Samokontrola jest rzeczywiście łaską, która działa przez wszystkie inne łaski, jest wykonawczą w swojej funkcji, a gdybyśmy mieli pokazać, jak ona mogłaby być wspartą, musielibyśmy opisać wszystkie łaski w każdym stosunku. Samokontrola jest więc, jak moglibyśmy ją nazwać, łaską ogólną. Zostawiamy ją bez dalszego omawiania, po prostu stwierdzając, iż w jakąkolwiek sytuację wchodzimy, ta wymaga pewnej łaski do wsparcia samokontroli i będzie jej wezwaniem do działania. Rozważmy słabą cierpliwość i zobaczmy, jak możemy przyprowadzić na jej wsparcie inne zalety, które jej pomogą, gdy będzie w niebezpieczeństwie upadku. Zauważcie, drodzy bracia, że my używamy cierpliwości nie w znaczeniu długiego znoszenia, jak ten wyraz jest popularnie używany, to jest panowania nad sobą, lecz w znaczeniu wesołej wytrwałości, pomimo przeszkód na drodze, na którą nas Bóg powołał. Spokojna, uporczywa, trwała, czynna, wesoła wytrwałość wśród przeszkód jest biblijną myślą co do cierpliwości. Czy nadzieja może jej pomóc? Bezsprzecznie tak. Wiara, która jest pewna, że plan Boży jest dobry i będzie pomyślnie wykonany, że Bóg powołał nas do udziału w owym planie, da najmocniejsze poparcie w próbie cierpliwości. Nadzieja dostarczy swojej pomocy. Nadzieja, że będziemy zwycięzcami, doda otuchy naszym sercom, gdy będziemy się bać, iż nie możemy dłużej wytrwać. Miejmy nadzieję, co do tej nagrody jako osiągalnej, bo inaczej Bóg by jej nam nie oferował. To będzie dodawać nam ustawicznej odwagi, by pomimo przeszkód podążać dalej, tym sposobem dodając cierpliwości do odwagi. A co z miłością? Miłość do Boga i naszych bliźnich umożliwi nam pomimo przeszkód wytrwać z pełną otuchą. W sympatii przyjdzie nam ona z pomocą, pobudzając nas, aby w czynieniu dobra pomagając drugim być wytrwałymi i współczującymi. Pokój będzie nam podporą w działaniu cierpliwości. Pokój nie zezwoli, aby ktoś stał się zdenerwowanym, mniejsza o to, co się stanie. Ale kiedy widoczna porażka zagląda nam w oczy, a przeszkody niemal nieprzezwyciężone nie pozwalają naszemu posuwaniu się naprzód, on powie, będziemy oczekiwali Pana, polegajmy na Nim, Pan da nam z tego wyjście, i dlatego będziemy trzymać się kierunku, w jakim On życzy sobie, abyśmy szli. Wspieranie słabej pobożności. Jak możemy wesprzeć słabą pobożność? Cecha niepobożności jest mocną wskazówką samolubstwa. Niektórzy uważają, że łaski od Boga słusznie się im należą. Tacy powiadają, powinienem je mieć, a temu, który je daje, nie jest upoważniony do jakiejś szczególnej chwały. Zatem poza samolubstwem jest tu brak pokory, nieoceniającej Boga wyżej od siebie. Te dwie niecnoty działają mocno przeciw pobożności. Jeśli mamy takie mniemanie w sobie, będzie raczej trudnym, aby rozwinąć pobożność, to jest obowiązkową miłość do Boga. Jak wtedy wesprzeć pobożność, by mogła się ukazać? Jeżeli pozwolimy wierze w Boga i w przedziwny Jego plan, aby stale przebywały w naszych sercach, myśl, że On darmo daje nam wszystko, co mamy i czym jesteśmy, że pomaga nam w każdym dobrym słowie i uczynku, pomoże nam wzmocnić się w próbach na punkcie słabej pobożności. Przywołajmy także miłość jako bardzo pomocną, miłość władającą społecznością tych, którzy czynią nam tak wielką dobroć. Wspomnijmy sobie, że Bóg nas miłuje, a jeżeli jesteśmy pokornymi, tym więcej będziemy mieć się na baczności, aby być wdzięcznymi. Pomyślimy, jak małymi jesteśmy i powiemy, pomyśl o tym. On rzeczywiście czuwa nade mną i dał tyle dobrych rzeczy nawet i mnie. Tym sposobem pokora przyjdzie z pomocą, udzieli wsparcia słabej pobożności. Można oprzeć się na ocenie, składniku miłości, gdy słaba pobożność jest próbowana. Ocena wielu szlachetnych zalet Pana wielce wspomoże słabą pobożność. Teraz zwróćmy uwagę na słabą braterską miłość. Jest to dobra wola, jaką jesteśmy zobowiązani prawem w stosunku do drugich. Jak możemy ją wesprzeć, gdy jest słabą? Czy wiara pomoże braterskiej miłości? Ci, którzy mają ufność w boski plan, nie mogą nie mieć braterskiej miłości w stosunku do każdego, dla którego ten plan działa i tym sposobem sympatyzują z całym rodzajem ludzkim. Nadzieja błogosławienia drugich, widzenia ich przez pryzmat powodzeń, może udzielić nam wsparcia, jeśli uważamy, że w ich potrzebach możemy przyjść im z pomocą. Miłość Boża współczująca drugim wesprze braterską miłość, w samej rzeczy jak Bóg patrzy na nią. Braterska miłość nie może być okazana bez wypływania z miłości. Ocena jako składnik miłości jest najbardziej pomocną. Dlaczego? Widząc w drugich wiele zacnych zalet, będziemy pragnęli pomagać im, bo chcemy służyć dobrym i dlatego ocena wspiera braterską miłość pod naciskiem. Radość jest praktycznym źródłem pomocy działającym w braterskiej miłości. To dlatego Pismo Święte powiada, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Hilaron, wyraz z grecki, z którego pochodzi angielski wyraz hilarious, w tym wersecie jest przetłumaczony na cheerful, wesoły, radosny. A zatem hilarious giver, wesoły dawca, jest to szczery i otwarty dawca. Taka radość niesie dużą pomoc braterskiej miłości. Jeżeli mamy radość jako część naszego charakteru i gdy przekonujemy się, iż jesteśmy kuszeni, aby być niesprawiedliwymi lub nieżyczliwymi dla drugich, natychmiast wezwijmy radość na pomoc. Ona przyjdzie nam z pomocą i udzieli wydatnego wsparcia. Silne łaski są przyjaciółmi słabych łask. Pokora uczci drugich więcej niż samych siebie i zarazem z radością udzieli im to, co chcielibyśmy, aby inni uczynili dla nas samych. Łagodność powstrzyma niegrzeczność i pobudzi braterską miłość do poddania się woli Bożej i tak wzmocni ją wieloma sposobami. Wdzięczność jest jeszcze jedną zaletą, która często wspomoże naszą słabą braterską miłość. Wdzięczne serce za to, co zostało uczynione dla nas, pobudzi nas do czynienia dobra, nie tym tylko, którzy uczynili nam dobrze, lecz także innym. Myśl o tym, jak braterska miłość ubłogosławiła i uweseliła nasze serca, powiększy naszą wdzięczność, poruszy nas do starania się, aby podobnie błogosławić i rozweselać inne serca. Miłość bezinteresowna jest ostatnią z wyższych pierwszorzędnych łask. Jak możemy wesprzeć miłość bezinteresowną? Odpowiadamy, przez uaktywnienie silnych wspierających łask. Jeżeli jesteśmy mocnymi w wierze, będziemy mieć największą pobudkę do bezinteresownej miłości. Dlaczego? Ponieważ wiara pokazuje nam myśli Boże, które są nam objawiane i w słusznym czasie zrozumiane. Myśli te, przedstawione naszemu umysłowi, otwierają je na dziwy mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Wiara w Pana Jezusa jako naszą ofiarę umożliwia nam patrzeć na Jego życie jako wyraz szlachetności duszy, dobroci i doskonałości, powiększając naszą ocenę dobrych przymiotów, jakie w Nim widzimy. Zatem wiara w Boga i rozrządzenia Jego planu odnośnie zgromadzenia wybranych klas ze świata, umożliwi nam w sposób właściwy oceniać braci, ponieważ Bóg wyraża o nich taką ocenę. A wiara, podtrzymując tę myśl, będzie wywierać wpływ na słabą miłość bezinteresowną, aż stanie się mocną i osiągnie więcej podobieństwa naszego błogosławionego Pana w nich, a zatem okaże im miłość takiego samego rodzaju, chociaż nie takiego samego stopnia, jaką okazujemy Panu. Wdzięczność jest także pomocną w podpieraniu słabej miłości bezinteresownej. Jeżeli jesteśmy wdzięcznymi za błogosławieństwa otrzymane, to pokazuje, że wdzięczność cechuje nasze serca. Jest to myślenie o szlachetnych zaletach, które wytwarza ocena, gdyż jest to odczucie serca, spoczywające na dobrych zasadach i rozkoszujące się w nich, zwłaszcza gdy są okazywane u innych. Rozważmy sympatię, czyli litość, jako element bezinteresownej miłości, gdy jest słaba, i zapoznajmy się, jak może być ona wzmocniona. Wiele razy była uczyniona wzmianka o tej zalecie, która współczuje drugim tak w ich radościach, jak i smutkach, ale szczególnie w ich smutkach. Nie możemy mieć z natury bardzo sympatycznego usposobienia. Jeżeli jesteśmy wprowadzeni w takie sytuacje, gdzie sympatia jest wymagana, a mamy jej mało, to jak możemy ją wesprzeć? Odpowiadamy, że sympatia będzie wsparta przez wiarę. Wiara wykazuje nam, że bracia są niedoskonałymi wskutek przekleństwa i dlatego wymagają naszej litości. Nasze serca współczują im, odczuwając to, co oni odczuwają, i smucąc się tym, czym i oni się smucą. Gdy miłujemy braci i innych i widzimy ich w kłopocie, chociaż byśmy odczuwali to nie tak głęboko jak oni, to nasza miłość do nich, w zależności od okoliczności, będzie okazywana im w postaci sympatii lub litości. Ocena jest pomocną pod tym względem. Widząc ciężkie doświadczenia, jakich bracia doznają, i usiłowania, jakie niektórzy czynią, aby stać się zwycięzcami, zdają sobie sprawę z ciężarów, jakie oni muszą znosić. Aby mieć jedność serca z nimi, ocena pomaga nam odczuwać, jak oni odczuwają, i cierpieć, jak oni cierpią. Przebaczenie jest mocną zaletą dla wsparcia litości, czyli współczucia. Często jesteśmy zmuszani do wyrażania współczucia w stosunku do tych, którzy nas krzywdzą. Chyba nie ma jakiejś innej zalety, jaka powinna być okazywana więcej w stosunku do tych, którzy nas krzywdzą, jak litość lub współczucie. Dlaczego? Bo tacy ukazują swoim czynieniem zła najbardziej niepożądane, zdeprawowane usposobienie. Ogólnie ludzie będą sympatyzować z cielesnymi dolegliwościami i często okażą oni współczucie lub litość dla chorób umysłowych, lecz te, które powinny najsilniej przemawiać do naszego współczucia i litości, są moralnymi i duchowymi słabościami drugich, widząc, że krzywdy, jakie oni nam wyrządzają, są tylko objawami ich nieszczęśliwego stanu. Przebaczenie będzie naszym wsparciem i dopomoże nam nieść wielki ciężar przez przypominanie myśli, że oni swoim złym prowadzeniem głównie krzywdzą siebie. Powyższe myśli mogą również być stosowane do jedności serca i właściwości służby miłości bezinteresownej. Dla zaoszczędzenia miejsca nie będziemy przytaczać żadnych dalszych zastosowań. Wspieranie innych słabych zalet charakteru. Teraz rozpatrzymy zastosowanie tej metody co do niektórych łask drugorzędnych i trzeciorzędnych. Rozważmy najpierw łaskę drugorzędną, jaką jest pokora. Jak możemy wesprzeć pokorę, gdy jest ona słaba? Ze wszystkich łask, prawdopodobnie wymaga ona największego wzmacniania. Jak należy wtedy postąpić? Przez użycie mocnych łask. Zacznijmy od wiary. Jak pokora pomaga wierze, tak wiara pomaga pokorze. Są różne zarysy boskiego planu, które wzywają do działania myśl o tym, jak pokornymi powinniśmy być, a wówczas gdy zachowamy ją w naszych sercach, wspomożemy i wzmocnimy pokorę przez miłość. Gdy ktoś wyrządza nam zło, upokarza nas albo znieważa, czego pozornie nie możemy dłużej znosić, uważamy, że powinniśmy być przez niego lepiej traktowani, aniżeli jesteśmy. Niech miłość do niego ma miejsce w naszych sercach. Jej ocena udzieli pomocy słabej pokorze. Czy znajduje się jakaś charakterystyka w kimś, która pobudza nas do myślenia, że jesteśmy lepszymi od niego? Myślenie o tym prawdopodobnie zaszkodzi pokorze. Przenieśmy się szybko myślą na niektóre jego dobre zalety. Niechaj ocena miłości działa, a zaraz przekonamy się, jak pomocną jest ona jako ochrona i podpora naszej pokorze, w rugowaniu pod presją myśli o tym, ile wyrządzono nam zła i na ile jesteśmy godniejszymi, aniżeli byliśmy uważani przez tego, który działał niegodziwie w stosunku do nas. Pokora jest wzmacniana przez wdzięczność. Gdy pamiętamy, ile dobrego otrzymaliśmy i kiedy rozważamy, że Ojciec, Chrystus, prawda, bracia i przywileje zbawienia przez wybór należą do nas, wszystkie te błogosławieństwa napełniają nasze serca wdzięcznością, wesprą nas, kiedy odczuwamy, jakoby pokora nie mogła dłużej wytrzymać. Taka myśl, że nasz Ojciec Niebieski daje nam to wszystko, całkowicie niezasłużenie z naszej strony, pomoże pokorze. Teraz rozważmy, jak pokój, to jest spokój serca i umysłu, odpoczynek serca i umysłu, może być wzmocniony, gdy będzie słaby. Możemy znaleźć się w takim położeniu, gdzie grzech wszedł w nasze życie, powodując dręczenie sumienia. Mogliśmy doznać porażki, a to powoduje niepokój i obawę. Prawdopodobnie ktoś, w kim położyliśmy wielką nadzieję jako w bracie lub siostrze w prawdzie, zawiódł nas i jesteśmy kuszeni zgorszeniem się. Gdy nasz pokój będąc całkowicie osłabiony w tej próbie, jak możemy osiągnąć zwycięstwo? Odpowiadamy, jeśli mamy wiarę w boski plan i wprowadzamy w działanie ową wiarę, która upewnia nas, że wszystkie rzeczy wykonują się według życzeń Ojca, wtedy ona wesprze pokój myślą, że i nawet te zniechęcenia, w których się znajdujemy, będą dla naszego najwyższego dobra, a zatem pokój nastąpi i ufność w opiekę ojcowską nad nami. Nadzieja jest pomocną pokojowi, ponieważ nadzieja, zdając sobie sprawę z tego, że zwycięstwo będzie kiedyś nasze, umożliwi nam myśleć, że te teraźniejsze próby są niewiele znaczące, krótkotrwałe i zakończą się największym błogosławieństwem. Dlatego znajdziemy pokój wzmocniony przez nadzieję. Miłość podeprze słaby pokój. Miłość do naszego Ojca Niebieskiego działa poprzez inne formy miłości w nas i dlatego wyrzuca bojaźń, nieufność, niepokój i wszystko inne owej natury. Jej składnik, sympatia, szczególnie pomoże, bo dzięki niej będziemy w stanie rozumieć wielu innych, którzy podobnie cierpią na brak pokoju. Prawdopodobnie, ten, który sprawia nam niepokój, ma pewną zaletę w sobie, która nastręczy naszą potrzebę litości dla niego i wgląd na to usunie pewną miarę naszego niepokoju. Łagodność podobnie wesprze słaby pokój. Łagodna uległość napełniając nasze serca, nie dopuszcza dręczących myśli, aby sprawiały za duży ciężar i podeprze pokój, który w przeciwnym wypadku by się załamał. Również znajdziemy pomoc w cierpliwości, która jest w stanie przyjąć część naszych ciężarów. Przez trwałe usiłowanie, da ona pokojowi upewnienie, że wkrótce zwycięstwo nadejdzie i to uspokoi nasze obawy. Wdzięczność za to, co teraz posiadamy i za to, że Ojciec Niebieski sprawia, iż te doświadczenia są dla naszego dobra, wesprze pokój w naszych walkach. Są inni, którzy cierpią niekorzystne rzeczy, a jednak znoszą je spokojnie, a gdy oceniamy te dobre zalety w nich, to będziemy lepiej uzdolniani do podpierania zachwianego w nas pokoju. Zwróćmy uwagę na przebaczanie, gdy jest słabe. Ono przywróci kogoś do naszego zaufania w zgodzie z wolą pańską i dobrem pokutującego złoczyńcy. Jak możemy wprowadzić w działanie tę zaletę? Przypuśćmy, że zło tej osoby wciąż nam szkodzi. Przypuśćmy, że będzie nam ono szkodzić tak długo, jak żyjemy, w związku z czym w naszej świadomości będziemy mieli stale myśl o krzywdzie nam wyrządzonej, ale także z nią świadomość, iż on już pokutował i potrzebuje naszej miłości. Jak możemy wezwać na wsparcie słabego przebaczenia zalety, które uzdolnią nas do ostania się w warunkach podobnych do tych? Drodzy bracia, powiedzielibyśmy, iż wiara, że Bóg nam przebaczył, okaże się potężną pomocą. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nasza nadzieja, że może ta osoba rozwinie ostatecznie dobry charakter i nasza miłość, która pragnie wywołać w nim błogosławieństwo naprawy, podobnie przyjdzie nam na pomoc w przebaczeniu. Miłość widząc tę serdeczną pokutę, wyleje na niego błogosławieństwa przebaczenia. Jest dużo radości w przebaczaniu zła. Gdy pamiętamy, jak wesołymi są nasze serca, na myśl, że nam przebaczono, ta radość pomoże nam przebaczyć innym, nawet gdy ta krzywda doskwiera nam. Pokora także przyjdzie na pomoc przebaczeniu, bo powie, ja bądź co bądź nie mam wielkiego znaczenia. On ma tyle charakterystyk, które są lepsze od moich. Na pewno nie zamierzał tego uczynić, a jeżeli uczynił, to w każdym razie nie bardzo mi zaszkodził. Z pokorą będę patrzał na krzywdę. Tym sposobem przebaczenie będzie utrwalone. Jak możemy użyć łagodności we wsparciu słabego przebaczenia? Łagodność jest działaniem ducha, który prowadzi do przebaczenia. Łagodność powinna być czynną, zanim ten ktoś pokutuje. Okazujemy łagodność uleganiem krzywdzie, gdy ta droga postępowania jest zgodna z wolą pańską. A więc wtedy łagodność da nam pewną pomoc przygotowawczą do przebaczenia. Wdzięczność za tą myśl, że nam przebaczono, działając w naszych sercach, pomoże nam także, gdy przebaczenie jest słabe. Myślenie o jakiejś dobrej zalecie w złoczyńcy podeprze słabe przebaczenie, a jeżeli mamy mocną ocenę, używajmy jej, aby widzieć dobro w nim, czyniąc wszelkie możliwe usprawiedliwianie dla Niego, a tak będziemy mieć szansę wytrwania w próbie przebaczenia. Jeżeli jesteśmy słabymi w radości, smutek łatwo wejdzie do naszych serc. Może utraciliśmy przyjaciół i widoki na przyszłość i nieco miłego obcowania społeczności z naszym Ojcem Niebieskim i Panem Jezusem. Obawiamy się, że nie możemy znieść tego nacisku. Co uczynimy? Wezwijmy silniejsze łaski dla naszego podparcia, na przykład wiarę. Wiara wie, iż Bóg jest z nami i tym sposobem wiara wesprze radość. Nadzieja, że te rzeczy wkrótce przeminą i że znów może będą nam dane takie same doświadczenia radości, jakie mieliśmy przed tym, ożywi nasze serca i ponownie napełni nas radością. Serce, które jest pełne miłości, jest prawie zawsze napełnione radością. Ocena, składnik miłości przyjdzie nam w związku z tym na pomoc. Osoba, która rzeczywiście ocenia Boga, Chrystusa i braci, przekona się, że im więcej jej serce jest pod działaniem siły oceny, tym więcej ta ostatnia wesprze radość. Gdy ona ją traci, smutek jest jej udziałem. Wtedy zaś cierpliwość nas wspomoże. Który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę. Nasz Pan zdawał sobie z tego sprawę, że jeśli by On tylko zniósł cierpliwie, to radość będzie Jego udziałem. To cierpliwe znoszenie napełniało Jego serce radosnym oczekiwaniem, a tak w radości była Jego siła. Wdzięczne serce jest jedną z największych pomocy, jaką dla radości możemy sobie wyobrazić. Wdzięczność za wiele naszych błogosławieństw nie może nie dodawać siły radości. Gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie smutku, myśl o tym, co Bóg nam daje i kim jest dla nas, podtrzymuje radość. My tym sposobem kładziemy ciężar na silne łaski i pozwalamy słabym nieść tylko tyle, na ile są w stanie unieść. Wzmacnianie łagodności przez silne łaski. Przeanalizujmy łagodność pod względem jej słabości i zobaczmy, w jaki sposób może być ona wspartą w jej funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych ze wszystkich zalet jest łagodność, łagodna uległość, dlatego, że działa ona łącznie z każdą inną zaletą serca i umysłu. Co wspomoże ją pod ciężarem? Silne łaski, na przykład wiara. Jezus okazywał wiarę, by wesprzeć łagodność. Gdy patrzymy na Niego jako na nasz wzór i ufamy Jemu, nasza wiara wzmocni naszą łagodność w podobnych warunkach. Nadzieja także wchodzi jako silna pomoc. Ona pomoże nam podobać się Panu, aby dać się kierować Jemu i być chętnym do nauki wobec wspaniałych rezultatów z obecnych cierpień. Również miłość przyjdzie na pomoc łagodności. Miłość długo znosi, może znosić wielkie krzywdy, a jednak błogosławić zło czyniącemu przez poddanie się Panu. Jej sympatia udzieli pomocy, ponieważ ta zaleta rozumie wady i braki we wszystkich wokoło nas, a nasze serca miłując ich, wyjdą naprzeciwko nich z litością. W ten sposób poddając się spokojnie wśród przeciwień z woli Pańskiej, dzięki pomocy jaka jest udzielana przez sympatię łagodności, będziemy uzdolnieni się ostać. Ocena miłości jest również pomocną. Jeśli patrzymy na drugich, którzy poddają się Panu w teraźniejszym ucisku i zauważymy tą dobrą zaletę w nich, to ta ocena pomoże poddać się woli Bożej pod ciężarem, podczas gdy myśl, że trud mogący się wydarzyć w służbie Pańskiej, któremu nie należy ulegać, jest trzymana w naszym umyśle i zezwala się jej, aby miała górę, to ona złamie naszą łagodność. Zatem powinniśmy przenieść część ciężaru na ocenę i tym sposobem umożliwić łagodności wygrać bitwę. a więc także ocena co do Boga, który dopuszczając na nas doświadczenie, by wyrobiło w nas charakter podobny Chrystusowemu, może nieść część ciężaru, a łagodność tak wzmocniona, gdy pozna, że jest to wolą Bożą, będzie zdolna znieść złe traktowanie. Radość okazana jako podpora, może pomóc łagodności. Gdy rozumiemy, teże niekorzystne warunki, w których musimy się poddać Panu, mają służyć naszemu udoskonalaniu i gdy nasze uczucia są zwrócone ponad wszelką inną rzecz na posiadanie charakteru podobnego charakterowi naszego Zbawiciela, radość na widok takiego osiągnięcia w okolicznościach potrzebnych dla Jego osiągnięcia, wesprze łagodność w poddaniu się woli Pańskiej. To też uważamy, że Ojciec Niebieski poprzez wsparcie pokory jako podpory dla łagodności, umożliwi nam wyjść zwycięsko i z tej próby. Pokora nie będzie uważała, że jest niegodziwie traktowana, na przykład przez niesprawiedliwość innych. A więc gdy łagodność jest niesłusznie atakowana, pokora powie, tak to jest prawdą, że wyrządzają mi oni krzywdę, ale wtedy nie przypisuje temu wielkiego znaczenia. Jest wiele zalet w nich, które są lepszymi aniżeli we mnie. Zatem przypuszczę tę myśl, że nie ma dla mnie wielkiego znaczenia spokój w moim umyśle, z myślą, że są oni lepszymi ode mnie i podczas, gdy oni mnie źle traktują, te myśli pomogą mi poddać się Panu. A tak łagodność, gdy znajduje się pod ciężarem, umożliwi nam pomyślność w doświadczeniu przez włożenie części brzemienia na pokorę. Niektóre z naszych innych łask, które są słabe, mogą być wzmocnione przez uaktywnienie w tym celu działania silnych łask, jak to zilustrowano na przykładach podanych powyżej. Brak miejsca nie pozwala na podawanie więcej szczegółów o tych drugich łaskach. Pozostawiamy to czytelnikowi, aby poczynił te odpowiednie zastosowania w swoim własnym przypadku. W tym omawianiu zastosowaliśmy metodę podpierania słabych przez mocne rysy podobieństwa Chrystusowego, szósta metoda specjalna do rozwijania dobra, co do tych pojedynczych, to jest czwartego elementu podobieństwa Chrystusowego. Ta metoda jest zastosowalna, aby wesprzeć jakąkolwiek słabą, jakimkolwiek mocnym rysem charakteru, w każdym z siedmiu składników podobieństwa Chrystusowego. Tym sposobem słaby wstręt i unikanie zła, słaby opór złu, słabe duchowe uczucia, słaba zdolność używania naszych uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości i słaba równowaga charakteru, może być wsparta przez każdą dobrą rzecz w nas. Nie istnieje potrzeba wyjaśniania szóstej specjalnej metody co do rozwijania dobra wspierania słabych przez mocne rysy podobieństwa Chrystusowego, aby zastosować ją do wszelkich innych szczegółów niż tych, które zostały omówione. Ta zasada, ufamy, że jest teraz jasna dla wszystkich i wierzymy, że będziemy mogli stosować ją do podpierania każdego słabego rysu naszego charakteru. Dotąd pokazaliśmy zastosowanie metody wzmacniania w doświadczeniu jako rzecz pomocną dla każdego do praktykowania w swoim własnym rozwoju. Jednakże ta zasada jest także zastosowalna w naszych wzajemnych postępowaniach. Znajdziemy tu szerokie pole pożytecznej służby dla braci w zgodzie z apostolskim napomnieniem, przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. Po pomyślnym działaniu tą metodą w naszym życiu, możemy dobrze poznać łaski, w których nasi bracia są słabi, i te w których są mocni, a kiedy widzimy ich w niebezpieczeństwie upadku, w doświadczeniu z ich słabymi łaskami, podsuńmy im takie myśli, które uaktywnią ich silne łaski do wsparcia słabych przymiotów charakteru, I w ten sposób pomożemy im ostać się w ich doświadczeniach. To będzie wymagało umiejętności i miłości z naszej strony, ale będzie dla nich błogosławieństwem, jak również dla nas stanie się błogosławionym przywilejem służby. Możemy tym sposobem pomóc im do wzmacniania jakiegoś słabego rysu podobieństwa Chrystusowego. Ufamy, że nasz Ojciec Niebieski pomoże nam we wprowadzeniu do działania metody podpierania, gdy znajdziemy się w doświadczeniu. On na pewno chce rozwinąć nas w każdym dobrym słowie i uczynku, a my możemy polegać na Jego pomocy, jeżeli wiernie korzystamy z Jego oferty. On sprawia, że wszystkie rzeczy pomagają nam ku dobremu dla naszego rozwoju podobieństwa Chrystusowego, ponieważ On chce, abyśmy się stali mocnymi, dorosłymi, w tej klasie, do której należymy. W tym celu niech Ojciec Niebieski, wielką miłością, którą nas umiłował, da nam pomoc do wspierania słabych mocnymi przymiotami podobieństwa Chrystusowego. Na cześć i chwałę Jego imienia. Amen. Angielska teraźniejsza prawda numer 390 z czerwca 1951 roku.